Wyobraźmy sobie rok 1991. Polska właśnie wychodzi z cienia gospodarki centralnie sterowanej. W portfelu przeciętnego Polaka znajduje się równowartość 103 dolarów miesięcznie. PKB per capita wynosiło wówczas 1731 dolarów, podczas gdy w roku 2025 osiągnęło poziom 26 tysięcy dolarów. To był świat, w którym posiadanie telefonu stacjonarnego było luksusem wymagającym lat czekania. Dziś, po 35 latach, Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie i około 20 największą. To nie tylko statystyka z raportów, to historia skoku cywilizacyjnego, którego może nie czujemy tak z dnia na dzień, ale który jest faktem. Zacznijmy od technologii, którą czujemy dosłownie na własnych rękach. W 1991 roku symbolem polskiej łazienki była pralka wirnikowa Frania. Metalowa beczka, która wymagała ręcznego nalewania wody i nieustannej uwagi. Oszacowano, że pranie dla czteroosobowej rodziny zajmowało wtedy 430 godzin rocznie. To tak jakby spędzić 54 dni robocze wyłącznie przy pralce. Wtedy w 1991 roku pralka automatyczna kosztowała 1,3 średniej pensji i miało ją około 35% domów. Dziś pralka znajduje się w 95% gospodarstw, a jej relatywny koszt spadł do około 0,3 średniej krajowej. W międzyczasie Polska stała się największym producentem sprzętu AGD w Unii Europejskiej, z produkcją przekraczającą 26 milionów sztuk rocznie w 2023 roku, a urządzenia takie jak zmywarki, obecne kiedyś w mniej niż 1% domów, dziś ułatwiają życie w co drugim polskim mieszkaniu. Najbardziej spektakularny skok dokonał się jednak w naszych portfelach. W latach 90. bankowość była analogowa, oparta na gotówce i papierowych książeczkach oszczędnościowych. Polska, omijając erę czeków, stała się globalnym liderem nowoczesnych płatności. Kluczowym symbolem tej zmiany jest chociażby BLIK, polski system płatności mobilnych, który stał się fenomenem na skalę światową. Uruchomiony w 2015 roku jako wspólna inicjatywa konkurujących banków, dziś dominuje w polskim e-commerce, deklasując karty płatnicze i międzynarodowych gigantów. W roku 2024 z BLIKa korzystało aktywnie 18,5 miliona użytkowników. To oznacza, że używa go 58 na każdych 100 Polaków powyżej 15 roku życia. W 2025 roku liczba transakcji przekroczyła 2,1 miliarda w ciągu 9 miesięcy z wartością ponad 320 miliardów złotych, co pokazuje wzrost o 24% rok do roku. BLIK skutecznie wyparł gotówkę w codziennych rozliczeniach między ludźmi dzięki przelewom na telefon P2P. To technologia, którą czujemy przy każdym wyjściu na kawę ze znajomymi czy szybkich zakupach w sieci. W kategorii bankowości i e-administracji Polska nadrabia dystans do reszty świata najszybciej w całej Unii Europejskiej. Jest to możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi szerokopasmowego internetu. Dzisiaj ma do niego dostęp około 90% gospodarstw domowych, a penetracja smartfonów osiągnęła 123 numery mobilne na 100 mieszkańców, umożliwiając bezprecedensowy rozwój chociażby e-commerce'u. Ten sukces bankowości elektronicznej był możliwy m.in. dlatego, że w zakresie komunikacji, czytaj internetu, jesteśmy w forpoczcie narodów Europy. Byliśmy też jednym z pierwszych państw, które przeszły od 2G do 3G, a w zasięgu technologii 5G znajduje się już teraz około 80% populacji Polski. Ponad 90% Polaków ma dostęp do usług internetowych. Nasza otwartość na te technologie spowodowała, że jesteśmy też jednym z najbardziej zaawansowanych narodów w temacie cyfrowych dokumentów. M-Obywatela może nam pozazdrościć właściwie każdy kraj na świecie. Równolegle z finansami zmienił się sposób, w jaki kupujemy. W latach 90. centrum handlowym Polski był Stadion Dziesięciolecia, gdzie na Jarmarku Europa, bo tak dosłownie się nazywał, królował handel z polowych łóżek. Dziś Polska jest poligonem doświadczalnym dla logistyki ostatniej mili. To u nas powstała pierwsza masowa sieć paczkomatów z ponad 28 tysiącami punktów w Polsce i ponad 60 tysiącami automatów w 9 krajach Europy, obsługując ponad 93 miliony paczek w samym tylko na przykład Zjednoczonym Królestwie. W 2025 roku aż 83% polskich internautów wybierało automat zamiast kuriera do domu. To specyfika naszego rynku, której zazdrości nam Europa Zachodnia. Jeśli coś fizycznie pokazuje skalę zmian, to jest to transport. W 1991 roku królem szos, polskich szos, był Maluch, czyli Fiat 126P, który kosztował równowartość 20 średnich pensji. Sieć autostrad w całym kraju liczyła wtedy zaledwie 100 km. Dziś, w 2026 roku, długość autostrad i dróg ekspresowych osiągnęła ponad 5460 km, co oznacza wzrost o ponad 50 razy w porównaniu do 1991 roku, z planami dalszej rozbudowy do 8000 km do 2030. Liczba samochodów na 1000 mieszkańców skoczyła z 138 w 91 do 630 dzisiaj, co stawia Polskę w europejskiej czołówce. Nawet transport publiczny przeszedł metamorfozę. Warszawskie metro, które w 95 roku otwierało pierwszy odcinek, ma dziś 38 stacji i przewozi 1 000 000 pasażerów dziennie. Plany rozbudowy do 2050 zakładają 5 linii metra z ponad 100 stacjami, osiągając 113 km torów, co podwoi obecny zasięg i obejmie 17 z 18 dzielnic Warszawy. W tej transformacji bardzo pomogły nam fundusze unijne. W latach 2004-2013 Polska otrzymała około 28,7 miliarda euro na infrastrukturę transportową. Mistrzostwa Europy w 2012 roku przyspieszyły budowę autostrad A1, A2 i A4. Remonty torowisk pozwoliły pociągom rozpędzać się do prędkości 200 km na godzinę, a planowane jest wybudowanie kolei dużych prędkości, gdzie pociągi będą pędziły do 350 km na godzinę. Do 2035 roku ma powstać około 2000 km tych linii w ramach portu Polska, łączących główne miasta z nowym megalotniskiem.
Dziś z taśmy montażowej w Bielsku-Białej zjechał ostatni Fiat 126P.
22 września 2000 roku z linii produkcyjnej zjechał ostatni Maluch. Łącznie wyprodukowano ich 3 318 674 sztuki przez 27 lat. 22 kwietnia 2002 roku zakończono produkcję Poloneza po 1 000 000 egzemplarzy.
Zbudowany przez komunistów z blachy tak cienkiej, że mogłaby zastąpić firankę.
Dzisiaj Polska jest jednym z największych producentów części samochodowych na świecie. W eksporcie komponentów motoryzacyjnych zajmujemy 7 miejsce globalnie. Jesteśmy największym w Europie i 2 na świecie producentem nowoczesnych akumulatorów. Polskie części trafiają praktycznie do wszystkich dużych marek samochodów w Europie i poza nią. Polski Solaris stał się z kolei europejskim liderem w produkcji elektrycznych i wodorowych autobusów. Wbrew obiegowym opiniom, Polska nie zatraciła swojej rolniczej nogi. Nasze rolnictwo przeszło bardzo udaną technologiczną i organizacyjną metamorfozę. Dzięki mechanizacji mocno wzrosła wydajność zbiorów i rolnicy korzystają dziś zresztą nie tylko z nowoczesnych traktorów i innych maszyn typowo rolniczych, ale też z dronów i danych satelitarnych. Polska jest dzięki temu jednym z największych wewnątrzunijnych eksporterów żywności. W 1991 roku w całej Polsce działał tylko jeden rezonans magnetyczny. Dzisiaj jest ich około 600. Dzisiaj w samych polskich szpitalach pracuje ponad 100 robotów chirurgicznych Da Vinci, wykonujących rocznie ponad 17 tysięcy operacji, głównie onkologicznych. Od 2020 roku e-recepta stała się standardem. Do dziś wystawiono ich 2,3 miliarda. Aż 97,4% wszystkich recept ma formę elektroniczną, co jest fenomenem na skalę światową. Ostatnim filarem jest nasze otoczenie. W 1991 roku Polska była energetycznym monolitem. 96% prądu pochodziło z węgla. W czerwcu 2025 roku nastąpił historyczny przełom. Po raz pierwszy OZE wyprzedziły węgiel w produkcji energii. 44,1% versus 43,7%. Ta rewolucja dokonała się w dużej mierze dzięki milionom paneli fotowoltaicznych na dachach. Ich moc wzrosła o niewiarygodne 33,000% w ciągu dekady. W 2025 roku zainstalowana moc fotowoltaiczna przekroczyła 21 GW, co stanowi 64% całkowitej mocy OZE w Polsce, ze wzrostem 25% rok do roku i produkcją 17 TWh energii słonecznej. Zmiana w energetyce, nie tylko związanej ze wzrostem znaczenia OZE i przemyśle, spowodowały, że emisje dwutlenku siarki i wielkie emisje przemysłowe spadły około 80-90% od lat 90. XX wieku. Choć smog jest wciąż dużym problemem, szczególnie zimą z powodu indywidualnego ogrzewania. Znaczny wzrost liczby oczyszczalni ścieków spowodował ogromną poprawę jakości wód. Od lat 90. stężenie fosforanów w rzekach, na przykład Wiśle, spadło o ponad 80%. Azotanów z kolei o 20-40%. Odsetek oczyszczalnych ścieków komunalnych wzrósł z kilkunastu procent w roku 90. do ponad 80% obecnie. W dużych miastach to jest blisko 99%. Czy to oznacza, że przez ostatnich 35 lat wszystko poszło gładko, nie popełniliśmy żadnych błędów? Absolutnie nie. Zaniedbaną dziedziną wciąż pozostaje energetyka i mam tu na myśli zarówno moce wytwórcze, jak i sieci przesyłowe. Powinniśmy przyspieszyć modernizację linii kolejowych i zwiększyć inwestycje w transport publiczny poza dużymi miastami. Służba zdrowia wymaga głębokiej naprawy. High-tech to jedna strona medalu, a druga to kolejki do specjalistów i duże nierówności regionalne. Kolejnym sektorem, który wymaga głębokiej naprawy, jest system edukacji. Polska szkoła zaczyna odczuwać ogromne braki nauczycieli. Zbyt małe nakłady na szkolnictwo, ale także na naukę i badania mogą zahamować nasz rozwój. Podobnie jak zmierzający w naszą stronę demograficzny Armagedon. Sporo przed nami jest do zrobienia, ale nie zmienia to faktu, że dla pokolenia urodzonego w latach 90., dla dzisiejszych 35-latków, zmiana jest totalna. Ich rodzice prali we frani i czekali latami na telefon stacjonarny. Oni żyją dziś w smart domach, płacą blikiem, umawiają wizyty przez internetowe konto pacjenta i odbierają paczki w automatach pod blokiem. O naszym sukcesie mówią też wyraźnie różnego rodzaju wskaźniki ekonomiczne. W ciągu omawianych tu 35 lat nasze PKB wzrosło ponad trzykrotnie. To jeden z najlepszych wyników wśród krajów OECD. Dzięki temu z gospodarczych peryferii awansowaliśmy do grona 20 największej gospodarki świata, zarówno nominalnie, jak i według parytetu siły nabywczej. W połączeniu z naszym położeniem w samym sercu Europy, te wszystkie czynniki stały się też kołem napędowym dla inwestycji. Ich skumulowana wartość liczona jest w setkach miliardów euro. W praktyce oznacza to budowę nowych i rozwój istniejących linii produkcyjnych, transfery technologiczne, budowę magazynów logistycznych. Co więcej, wbrew trendom istniejącym w świecie zachodnim, Polska nie zdeindustrializowała się, a udział przemysłu w naszym PKB należy do najwyższych w całej Unii. Wysokie zdolności produkcyjne powodują, że staliśmy się poważnym eksporterem dóbr. Od 1991 roku wartość eksportu skoczyła z 14 do 350 miliardów euro. Co jeszcze ważniejsze, jeśli spojrzymy na eksport zaawansowanych technologii, to tutaj notujemy kilkukrotny wzrost wartości w stosunku do lat 2000. Podsumowując, Polska w 2026 roku to kraj, w którym nowoczesność przestała być marzeniem, a stała się codziennością, ze wszystkimi jej dobrymi i trudnymi stronami. Okay.